Po latach przesadnego technologicznego optymizmu, wiary w to, że startupy i aplikacje rozwiążą nam każdy społeczny problem, a internet zakończy konflikty w naszej wielkiej globalnej wiosce, nadszedł czas krytyki. Dziś coraz mniejszym zaufaniem darzymy wielkie firmy technologiczne, sceptycznie patrzymy na sztuczną inteligencję, często przestraszeni tym, że zabierze nam w przyszłości pracę. Wreszcie coraz wyżej cenimy sobie prywatność naszych danych i chronimy je przed firmami i państwami. To pod wieloma względami dobrze, że w końcu zaczęliśmy dostrzegać drugą stronę technologicznych przemian. Jednak potępienie technologii byłoby dla nas osobiście i dla całej Polski równie złe, co bezrefleksyjna wiara wyłącznie w jej zalety. Dlatego dziś opowiem o tym, co powinniśmy zrobić, żeby zawalczyć o korzystny dla wszystkich rozwój. Witam w Sceptechu, podcaście Klubu Jagiellońskiego, w którym z pewną dozą sceptycyzmu patrzymy na politykę technologiczną i trendy rozwoju świata cyfrowego. Ja się nazywam Bartosz Paszcza, w Klubie Jagiellońskim zajmuję się technologiami, a nasz program wydajemy dzięki wspaniałym montażyście Konradowi Trzebickiemu, któremu wszyscy podziękujmy. Ostatnie parę lat to okres gwałtownej zmiany klimatu dyskusji wokół technologii. W 2015 roku, jeśli jeszcze Państwo pamiętają, niektóre media zastanawiały się wręcz, czy cudowne dziecko amerykańskiej przedsiębiorczości Mark Zuckerberg wystartuje jako kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Google czy Facebook były dumnymi symbolami Ameryki, nowoczesnej, opartej na wysokich technologiach, chcącej zmieniać świat. My w Polsce z kolei odbywaliśmy niezliczone dyskusje o tym, jak stworzyć naszą własną Dolinę Krzemową, wówczas postrzeganą jako ten przedsiębiorczy raj, w którym powoli przechadzający się hipisi tworzą startupy mające odmienić ludzkość. A jedynie może przy okazji zarabiają jakieś pieniądze, ale to nie jest na pewno główny cel. A teraz przenieśmy się o te 6 lat w przód. Mamy rok 2021. Dzisiaj nikt nie pomyśli, aby prezesa Facebooka, Amazona, Google'a czy Twittera wybierać na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie. Elizabeth Warren, oskarżająca technologicznych gigantów o bycie monopolistami i wzywająca do podzielenia tych firm, przez długi czas była przecież typowana jako jedna z wąskiego grona kandydatek na bycie panią wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Dolina Krzemowa jest wciąż atrakcyjnym miejscem, gdzie najłatwiej o inwestycje. Ale jej wyobrażenie zostało odarte z pewnych złudzeń. Nie oszukujemy się już, że wielkie technologiczne spółki powstają, aby zmieniać świat na lepsze, czy choćby po to, aby nie czynić zła. Czytamy raczej reportaże o rosnących kosztach życia w San Francisco, widzimy protesty przeciw busom Google'a dowożącym inżynierów do pracy, czy oglądamy prześmiewczy wobec startupowej kultury serial Silicon Valley na HBO. Nad Pacyfikiem z kolei rozgorzał przecież technologiczny konflikt chińsko-amerykański. Czarne chmury nad technologią. W debacie umarł technooptymizm, według którego technologia miała połączyć cały glob, zażegnać konflikty społeczne, pomóc nam stawać się lepszymi ludźmi, wspierać biednych i pominiętych w podnoszeniu jakości ich życia. Aplikacje, okazuje się, nie naprawiły świata. Okazało się, że, cóż za zaskoczenie, wielkie i błyskawicznie rosnące biznesy, z których codziennie przez długie godziny korzystają miliardy użytkowników, mają skutki uboczne. A to promują kontrowersyjne treści, zwielokrotniają efekt baniek informacyjnych, czy mają deprymujący wpływ na naszą psychikę. Dziś powoli zbliża się techlarz. To takie pojęcie ukute przez tygodnik The Economist, skrót od angielskiego wyrażenia technology backlash, czyli tłumacząc na polski antytechnologiczna reakcja. To pojęcie oznaczające krytykę big techu za to, jak ogromny wpływ ma na nasze życie, jak bardzo też wypiera się tej swojej społecznej odpowiedzialności i wpływu na społeczeństwo. Czy krytyka za to, jak długo ignorowała, te wielkie firmy ignorowały tą swoją działalność i jej poboczne skutki dla społeczeństwa. Dla wielu osób, tych, które od lat starały się zwracać uwagę na kwestie prywatności, wpływu technologii na zmiany naszego życia, czy rosnące znaczenie tego wąskiego grona firm technologicznych, to wydaje się dobrym procesem. W końcu społeczeństwa się budzą, w końcu zdają sobie sprawę ze skali problemu. Ja sam przecież często pisałem krytyczne teksty na te tematy, więc powinno mnie to cieszyć. I oczywiście w pewnym sensie cieszy mnie, że zwracamy uwagę na tą drugą stronę monety, na ciemne strony w tej interakcji technologii ze społeczeństwem. A jednak wcale nie skaczę z radości, bo bardzo obawiam się, że jako społeczeństwo przesadzimy w drugą stronę. W 2015 roku modne było właśnie rozwiązywanie dowolnego problemu społecznego podejściem there is an app for that, jest aplikacja, która sobie z tym poradzi. A dziś z kolei modne staje się krytykowanie technologii, takie potępienie jej w czambuł. Niedofinansowane media? O, to pewnie wina Facebooka, niech on zapłaci australijskim wydawcom. Sztuczna inteligencja? No, ona to pewnie zabierze nam pracę i wolną wolę i możliwość podejmowania decyzji. Spis powszechny? O nie, toż to bezczelna kradzież mojej prywatności. Służby chcą znać moje wyznanie. Wąska droga pomiędzy antytechnologiczną rozpaczą a utopią. Tego tematu dotykam w tekście Zanurzeni w hiperaktywnej zupie, który ukazał się w magazynie Plus Minus. To jest numer z weekendu 22-23 maja, ale bez problemu tekst ten będzie można znaleźć w internecie. Opisuję tam, jak ja sam wygłupiłem się, przesadnie zaufałem nawigacji samochodowej i w środku śnieżycy wyprowadziła mnie ona do lasu, kusząc, że to będzie droga krótsza o te 10 minut. Ale tak naprawdę to tylko pretekst do rozmowy, która jest bardzo aktualna. Rozmowy o tym, czym jest wolna wola i czy algorytmy już nami całkowicie kierują, czy jednak sami podejmujemy decyzje. Według mnie nie jest ani tak, ani tak. Według mnie możemy zadbać o to, aby algorytmy pomagały nam realizować nasze własne cele, żeby działały w naszym interesie. I wtedy będą one naszą wolną wolę wspierać, a nie działać przeciw niej, rozpraszając nas i skłaniając do tego, żebyśmy marnowali czas na rozrywki, na które nie mamy ochoty, ale nas za bardzo kuszą. Zamiast przykuwać nas do ekranu i zabierać ochotę na rozwój, moglibyśmy przecież na przykład temu algorytmowi podpowiedzieć, że zależy nam na otrzymywaniu artykułów na interesujące nas tematy, zamiast taniego clickbaitu, który po prostu się dobrze sprzedaje. Technologia jest według mnie tylko narzędziem. To, jakie postawimy jej cele, zadecyduje o jej społecznej szkodliwości czy korzyści. Sądzę, że to lepsze rozwiązanie niż zanegowanie technologii w ogóle i wyprowadzka do lasu. Polecam też serdecznie cały numer czasopisma Plus Minus, bo mój artykuł jest tylko pierwszym w całej serii poświęconej temu tematowi i naprawdę warto ten numer przeczytać. Czy techlarz zmiecie Polskę? Problem w tym, że nie stać nas, to znaczy Polek i Polaków, na odrzucenie technologii. Nie stać nas na to, żeby stwierdzić, że technologia to za duże ryzyko, samo zło, może nas pozbawić wolnej woli i po prostu ją odrzucić, zostać z tyłu. Jesteśmy przecież państwem, które od 30 lat goni gospodarki rozwinięte, ale wciąż dzieli nas od nich pewien dystans. Jeśli naszym wnioskiem z obecnej sytuacji będzie utrata zaufania do jakichkolwiek rozwiązań technologicznych, to nasze państwo z czasem spadnie do ogona państw rozwijających się, zostaniemy po prostu z tyłu, nasza administracja będzie coraz bardziej niewydolna, a my sami nie będziemy zarabiać więcej, bo zawody wysokotechnologiczne będą nam coraz bardziej uciekać, a my coraz mniej chętnie będziemy się uczyć tych umiejętności związanych z technologią. Myślę, że utrata wzajemnego zaufania społeczeństwa, firm i państwa w kwestii technologii to wyrok śmierci dla rozwoju Polski. Przestaniemy się szczycić dobrze wykształconymi pracownikami. Zabraknie nam polskich przełomowych technologii. W rozmowach o innowacjach czasem mówi się o dolinie śmierci, tej przestrzeni pomiędzy eksperymentem w laboratorium a rynkowym produktem. To taki moment, w którym wiele nawet najlepiej rokujących pomysłów umiera. Po prostu zmiana takiego prototypu w pełen produkt jest bardzo, bardzo trudna. I ja mam poczucie, że Polska też może utknąć w dolinie śmierci, jeśli odwrócimy się od technologii. Co więc możemy zrobić, żeby tak się nie stało? W ubiegłym tygodniu ukazał się raport pod tytułem Foresight Cyfrowy 2035. 12 scenariuszy dla Polski. Ja miałem ogromną przyjemność pracować nad nim wraz z Heleną Chmielewską-Schleifer z Akademii Leona Koźmińskiego i londyńskiego LSE, Mikołajem Firlejem, Jackiem Grzeszakiem i Ignacym Święcickim z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A tak naprawdę współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma, blisko 50 ekspertami i praktykami z różnych dziedzin firm i organizacji. Dzięki temu udało nam się stworzyć 12 naprawdę konkretnych scenariuszy, wyszczególnić najważniejsze czynniki, które te scenariusze będą napędzać. I według nas te 12 scenariuszy dosyć dobrze oddaje takie tory, którymi może potoczyć się dalszy los polskiej e-gospodarki, polskiego e-państwa i e-społeczeństwa. Oczywiście to futurologia, która jest najtrudniejszą z dziedzin i pewnie żaden z tych scenariuszy w pełni się nie zrealizuje, ale chyba dają ciekawy ogólny zarys, co może się wydarzyć. Po wszystkie 12 scenariuszy zapraszam do pełnego tekstu raportu, który można pobrać ze stron właśnie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Polecam, bo jak mało który raport, ten nie jest przeładowany szczegółami, czyta się go całkiem lekko, w czym najmniejsza moja zasługa, a większa redaktorów. Tutaj z kolei streszczę te 3 najkorzystniejsze według mnie i 3 najmniej korzystne scenariusze. No to jak wygląda ten najlepszy scenariusz dla Polski w sferach gospodarki, państwa i społeczeństwa? W sferze gospodarki cyfrowej kluczową rolę według tego grona eksperckiego, grona praktyków, odgrywa zaufanie do państwa i drugim wyznacznikiem jest sytuacja geopolityczna między USA a Chinami. Wysoki poziom zaufania pozwala w 2035 roku Polsce stać się podmiotowym, ważnym państwem na globalnej mapie. Nie jesteśmy może wielkim mocarstwem, ale zdajemy sobie sprawę, że możemy odgrywać ważną rolę w europejskiej rodzinie państw, a Europa jest ważnym graczem na mapie światowej. W sferze państwa z kolei najważniejszymi czynnikami okazało się również zaufanie do administracji oraz poziom inwestycji prorozwojowych. Dzięki tej kombinacji zaliczamy awans rozwojowy. Obywatele chętnie korzystają z wysokiej jakości e-usług. Administracja przestała nam się kojarzyć z pachnącymi linoleum korytarzami pełnym kolejek do okienek. Administracja stała się zwinna i otwarta. Obywatele zaangażowani są w testowanie nowych usług już w pierwszych tygodniach ich powstawania, a nie po latach drogich zamówień. Każdy ma swojego administracyjnego opiekuna, takiego concierge, można by powiedzieć. I niczym w banku ta osoba jest odpowiedzialna za opiekę nad nami, za załatwianie naszych spraw, niezależnie od tego, do którego urzędu czy departamentu powinny one trafić. Co więcej, zintegrowane rejestry pozwalają nam uniknąć podawania tych samych danych wielokrotnie, co dzisiaj jest przecież plagą. Zresztą tutaj jeszcze małe odniesienie o tym, jak przeprowadzić taką zmianę, pisaliśmy w innym raporcie, tym razem w raporcie Klubu Jagiellońskiego, który nosi tytuł Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu KPO. Tu link do tego raportu również zamieszczę poniżej, on też jest do ściągnięcia za darmo ze strony Klubu Jagiellońskiego. I to jest chyba bardzo istotny moment, żeby podziękować naszym darczyńcom, dzięki którym jesteśmy w stanie działać i wydawać takie raporty, utrzymywać naszą stronę, prowadzić działalność redakcyjną i wreszcie prowadzić podcasty. Także Julio, Magdaleno, Mateuszu, Mario, Marcinie, Teodorze, Krzysztofie, Darku, Damianie, Piotrze i drugi Piotrze, Tomaszu, Marcinie, Michale, Krzysztofie, Franciszku, Jakubie, Macieju, Pawle, Patryku, Błażeju i Janie, serdecznie Wam dziękuję za to, że pomagacie rozwijać nam ten podcast. A dzięki temu również pośrednio wspieracie inne nasze działania. Mam nadzieję, że ten raport również Wam się spodoba. A teraz wróćmy do sedna. W kwestii gospodarki i państwa najważniejsze jest zaufanie, ważny jest ten ogólny geopolityczny klimat, czy wreszcie poziom inwestycji w wysoką jakość administracji. A w kwestii społeczeństwa ten optymistyczny scenariusz zakłada taki ogromny zwrot. Zwrot, w którym obywatele stają się współrządzącymi. Dzięki zaufaniu wzrasta poziom tej tak zwanej partycypacji obywatelskiej, czyli obywatele są po prostu coraz bardziej zaangażowani w życie swoich lokalnych wspólnot i w życie całego państwa. A z kolei pewne tam polityczne i społeczne decyzje w 2035 roku zapewniły szeroki dostęp do informacji dobrej jakości. Dzięki temu oraz przy pośrednictwie również cyfrowych narzędzi obywatele mają realny wpływ na to, co robi burmistrz, co robi sejmik, co robi ich poseł, są blisko z tym państwem związani i budują wspólnie to zaufanie zarówno politycy, jak i właśnie każdy z nas obywateli. No dobrze, to tyle optymistyczna wizja pozytywnego scenariusza rozwoju Polski, w którym nasza gospodarka opiera się o wysokie technologie, nasza administracja wdraża zwinnie sprawne usługi cyfrowe, a nasze społeczeństwo i politycy wspólnie potrafią działać na rzecz dobra wspólnego. A jak wygląda ta pesymistyczna wizja? Pesymistycznej wizji w 2035 roku niski poziom zaufania społecznego powoduje, że stajemy się takim krajem poddostawcą albo globalnych potęg, albo big techu. Zaufanie społeczne jest istotne nie tylko w relacji obywateli z państwem, ale też, co pokazują badania, jest istotnym czynnikiem na przykład tworzenia się nowych firm, bo oczywiście jeśli ja nie ufam tobie, to ciężko nam będzie razem założyć firmę i razem współdziałać. Jak jest nas dwóch czy dwoje, to jest przeszkodą, a co dopiero jak musi nas być kilkanaście, żeby stawiać startup. Więc w tym scenariuszu takie wielkie technologiczne firmy ze Stanów, nie tylko ze Stanów, Chin czy Zachodu Europy, zajmują w tej Europie Środkowo-Wschodniej rolę tak dominującą, że w swoich wąskich branżach zachowują się jak dzisiaj zachowuje się Gazprom. Po prostu rozdają karty, grożąc takim w cudzysłowie zakręceniem kurka swoich usług. A takie zakręcenie kurka mogłoby spowodować zamknięcie dziesiątek firm całkowicie zależnych od dostarczanych przez tych gigantów technologii. Karty rozdają nie tylko wielkie firmy, które mają tutaj ogromną rolę, o działanie których oparte jest dziesiątki firm, ale również wielkie mocarstwa, które umiejętnie rozgrywają brak zaufania społecznego do wzniecania i wygaszania konfliktów społecznych w zależności od ich potrzeb. Nasze e-państwo z kolei na skutek braku inwestycji i braku zaufania obywateli do administracji jest e-papierowe. Polacy są nieufni wobec technologii. Choć obficie korzystają z internetowej rozrywki i streamingu, to rzadko mają umiejętności i chęć korzystania ze usług. Te bowiem są słabej jakości, właściwie to takie PDF-y przeniesione do internetu, papierowe formularze. Są też nasi obywatele, czy my jesteśmy, przerażeni utratą prywatności. A ten strach powoduje, że państwo czy administracja nie może zbierać żadnych danych. Przy każdej próbie zbierania nawet statystycznych danych, bynajmniej nieosobowych, pojawiają się głosy sprzeciwu i protesty, a brak wykorzystania danych w XXI wieku jest gorszy niż błąd, to po prostu zbrodnia. Bo przez to administracja nie może koordynować swoich zadań. Niechęć do technologii skutkuje też niechęcią do pozyskiwania umiejętności cyfrowych. Więc my, pracownicy, jesteśmy coraz mniej cenieni na tym globalnym rynku. A w kwestiach społecznych to jesteśmy e-cynikami. Władza jest niechętna aktywności obywatelskiej, bo nie lubi przecież, jak jej się ktoś wtrąca. Obywatele z kolei wzruszają ramionami i mówią do siebie, że ci politycy to i tak kradną i tak się nie da nic z tym zrobić. I pozostają apatyczni. Pozbawieni takich podstawowych umiejętności cyfrowych obywatele często tracą pracę albo nie mogą dostać awansu, powoli stając się tak zwanymi ludźmi zbędnymi. Czyli grupą, która zaczyna nie mieć nic do stracenia, nie zarabia dobrze, nie może się rozwijać i tylko czeka na sygnał, aby na przykład przemocą zrobić w tym kraju porządek. Kluczem jest zaufanie. To, co łączy te scenariusze, to według mnie jest po prostu zaufanie. I to fajnie brzmi w teorii, natomiast odpowiedź na to, jak to zaufanie zbudować, jest oczywiście o wiele trudniejsza. W raporcie znajdziecie jeszcze kilkadziesiąt innych czynników istotnych według nas i tych kilkudziesięciu praktyków i ekspertów, z którymi wspólnie działaliśmy. Oczywiście istotne są na przykład inwestycje, umiejętności, wysoko wykształceni specjaliści czy stabilna sytuacja prawna i polityczna. Jednak wspólnym mianownikiem jest zaufanie. I zaufanie do takiego abstrakcyjnego pojęcia jak technologia to jest jedynie efekt wzajemnego zaufania społeczeństwa, zaufania obywatela do administracji czy też firmy. Polska, musimy zdawać sobie z tego sprawę, w porównaniu do innych krajów, historycznie z tym właśnie zaufaniem ma problemy. We wszystkich rankingach wypadamy dosyć blado w porównaniu do innych państw. I stawia nas to w bardzo kiepskiej sytuacji startowej, w momencie, w którym to właśnie zaufanie może zdecydować o tym być albo nie być Polski w nadchodzących dekadach. Ta rosnąca rola zaufania jest bardzo, bardzo widoczna właśnie przy formowaniu się nowych innowacyjnych przedsiębiorstw, przy podejmowaniu współpracy na przykład na linii firma-uczelnia, tak? Czy właśnie otwarcia społeczeństwa na to, żeby korzystać z cyfrowych usług, żeby pomagać państwu lepiej administrować krajem przez na przykład podzielenie się częścią danych. Czy z drugiej strony brak zaufania administracji do społeczeństwa powoduje, że administracja nie chce być otwarta, nie chce pokazywać, co tam się dzieje, bardzo unika odpowiedzi na wnioski o informację publiczną, a jak ktoś im mówi o otwartości, to zamykają tutaj rękami uszy i udają, że nie słyszą. Bardzo ważne jest, żebyśmy zdali sobie sprawę, że ani państwo, ani firma, ani społeczeństwo samo tego zaufania nie stworzy. Potrzebujemy tutaj inicjatywy po każdej ze stron. Administracja musi tworzyć technologię w sposób jak najbardziej otwarty. Konsultacje społeczne nie mogą być traktowane jako zawali drogi procesu legislacyjnego, które trzeba po prostu ominąć. Powinniśmy się wreszcie pożegnać z tym e-państwem, w którym liczy się ilość usług, ilość podłączonych urzędów, a nie ich jakość. Jakość, która może być stworzona tylko w jeden sposób, tylko cały czas testując projektowane rozwiązanie we współpracy z obywatelami, którzy będą później tych e-usług używać. Właśnie taka budowa we współpracy z obywatelami jest kluczem nowoczesnego zarządzania i nie tylko na linii administracja państwa, ale też tych nowych firm technologicznych. To jest tak zwany proces lean, czy po prostu zwinność. My, obywatele, z kolei musimy zdawać sobie sprawę, że działanie administracji bez danych nie będzie w XXI wieku możliwe. Musimy iść na pewne kompromisy. Całkowite zachowanie prywatności według mnie będzie po prostu skutkować niesprawnym państwem. Oczywiście powinniśmy w zamian oczekiwać dobrej ochrony informacji o nas, transparentności ich wykorzystania, tego, żeby te dane faktycznie były bezpieczne. I to przy niskim zaufaniu jest trudne, ale według mnie możliwe, a co więcej, jest po prostu koniecznością. I na koniec chciałbym odesłać szanownych słuchaczy do jeszcze jednego dokumentu, tym razem o wiele krótszego, który znajdziecie na brytyjskiej stronie takiego urzędu, który nazywa się Government Digital Service. To jest instytucja, powstała już prawie 10 lat temu, mająca za zadanie właśnie cyfryzować administrację od wewnątrz. I na mnie ten dokument, który ukazał się również w ubiegłym tygodniu, zrobił ogromne wrażenie. Dlatego, że to ledwie może parę stron A4, które opisuje strategię na następne 4 lata. Ale strategię, która więcej mówi o tym, jak osiągnąć tylko 5 wybranych celów. O tym, że potrzebna jest właśnie otwartość kodu, otwartość procesu, cały czas informowanie przez różne kanały o tym, co się dzieje, jakie są zadania tego Government Digital Service. Współpraca z obywatelami, z niezależnymi ekspertami na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane, w jaki sposób powinny być przetrzymywane. I wreszcie na końcu jest taki absolutnie świetny akapit, w którym jest 5 punktów, które są zgrupowane pod tytułem rzeczy, których nie będziemy robić, na których się nie skupiamy. I według mnie ta krótka bardzo strategia, ta notka o strategii jest bardzo ciekawa. Dlatego, że po pierwsze nie ma tam kilkunastu bardzo ambitnych celów do osiągnięcia w zaledwie parę lat, tylko 5. Jest napisane nie tylko co trzeba osiągnąć, ale też jak trzeba osiągnąć, z bardzo ważną właśnie rolą zaufania. No i wreszcie jest napisane, czego nie będziemy robić w tym najbliższym czasie, bo po prostu nie mamy na to zasobów, bo skupianie się na zbyt wielu rzeczach po prostu dobrze nie działa. I z tym dokumentem i taką zachętą do porównania tego z naszymi strategiami i programami chciałbym zostawić szanownych słuchaczy. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają. Każdemu, który subskrybuje ten podcast, jest nas już prawie 1700 osób. Wszystkim wspierającym podcasty Klubu Jagiellońskiego. No i wreszcie tobie, słuchaczu, za po prostu te 20 parę minut wspólnie spędzone. Do usłyszenia.